naszym studiu pierwszy gość, pani Anna Bryłka, Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pani wybiera się do Parlamentu Europejskiego?
Tak.
Jeszcze nie wiadomo, z jakiego okręgu, z jakiego miejsca?
Z okręgu to na pewno wiadomo, że z okręgu wielkopolskiego, natomiast nie wiadomo jeszcze z jakiego miejsca, to znaczy te listy cały czas są układane, także wszystko jest jeszcze niewiadome.
Rozumiem, skoro z okręgu wielkopolskiego, to będzie pani zapewne konkurować z panią premier Kopacz, z panem profesorem Krasnodębskim. No i jakie jest to główne hasło, z którym państwo w tej koalicji zadziwiającej wszystkich ze wszystkimi idziecie do wyborów?
Nie wiem, czy zadziwiające, natomiast takie podstawowe hasło, to, które my używamy w sumie najczęściej, to jest koalicja propolska, aby odróżnić się od tych koalicji europejskich. Natomiast z jakim hasłem idzie Ruch Narodowy? Ruch Narodowy idzie z hasłem Polexitu.
Polexitu, znaczy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
Dokładnie, dokładnie.
Mm-hmm. Czyli innymi słowy, chcecie nam zafundować taki sam bałagan, z jakim w tej chwili zmaga się Wielka Brytania.
Nie, my troszeczkę inaczej podchodzimy do problemu polexitu. W Wielkiej Brytanii Brexit rozpisywany jest na podstawie referendum, którym zadecydowali o tym obywatele. My polexit widzimy troszeczkę jako bardziej złożony problem. To znaczy, my uważamy, że na polexit trzeba być przygotowanym w ogóle. To znaczy, może dojść do scenariusza, w którym dojdzie do dezintegracji Unii Europejskiej, albo dojdzie do jeszcze większej integracji, albo w ogóle coś stanie się w Unii Europejskiej, co spowoduje jej rozpad. I wtedy będzie trzeba zrealizować również taki program polexitowy. Trzeba będzie również wprowadzić te kompetencje do państwa członkowskiego, które są teraz w wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej. Dlatego my podchodzimy troszeczkę, my uważamy, że każdy racjonalny rząd i każdy odpowiedzialny polityk, zwłaszcza ten, który rządzi w państwie, musi być przygotowany na taki scenariusz, że będzie musiał zrealizować program, do którego nie jest po pierwsze on przekonany, a po drugie nie są przekonani nawet obywatele. My polexit traktujemy też, tak jak pan redaktor zauważył, my widzimy dużo niekorzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej. Piszemy teraz taki program właśnie polexitowy na wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie podnosimy po pierwsze kwestię tego, dlaczego uważamy, że obecność Polski w Unii Europejskiej nie służy naszemu państwu. Po drugie, odpieramy troszeczkę argumenty przeciwko temu, że Unię Europejską da się zreformować, bo uważamy, że nie da się tego zrobić. A po trzecie, przygotowujemy mapę drogową wyjścia z Unii Europejskiej i rozpisujemy to jako proces, który będzie trwał po pierwsze bardzo długo, może nie aż tak bardzo długo, ale jako stopniowy proces, nie jako odcięcie czy wyjście z Unii Europejskiej z dnia na dzień.
No dobrze, a pojawia się w tym momencie argument geopolityczny, jak nie Polska w Unii Europejskiej, to Polska wydana na łup wschodniego imperium.
To jest najczęściej podnoszony argument właśnie zwolenników obecności Polski w Unii Europejskiej. Po pierwsze, Unia Europejska nie jest gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Unia Europejska jest organizacją, przede wszystkim organizacją o charakterze gospodarczym, współpracy gospodarczej. Takie było jej pierwotne założenie. Jedyną organizacją, która Polsce gwarantuje bezpieczeństwo, jest NATO. To po pierwsze. Po drugie, ten argument, że odetniemy...
Znaczy argument tak. Jest taki, że Unia Europejska, jaki by nie miała wad, wiąże nas z Zachodem, który też ma bardzo dużo wad i my akurat w Radiu Wnet o tym non-stop rozmawiamy, natomiast jest mimo wszystko lepszy niż imperium pana Putina albo jakiegoś kolejnego satrapy, który tam sobie na wschodzie będzie gospodarzył.
Oczywiście, natomiast współpraca gospodarcza nie musi z Zachodem, nie musi być oparta O obecność w Unii Europejskiej.
No ale chwileczkę, tak rozmawiamy, wie pani, sobie tak całkowicie troszeczkę oderwani od rzeczywistości. To są tysiące więzów, to jest cała masa funduszy, to jest przyzwyczajenie już kilku pokoleń Polaków, że mogą sobie bez problemu wyjeżdżać do każdego kraju na zachodzie, że mogą podejmować pracę, gdzie chcą. Jak pani chce ludziom powiedzieć, że to wszystko należy przerwać?
Dlaczego mamy przerywać? I to jest właśnie druga rzecz wyjścia z Unii Europejskiej, czy mapy drogowej, którą rozpisujemy. Wszystkie te elementy, wszystkie te zasady, w których teraz przebywamy w Unii Europejskiej, czyli we wspólnym jednolitym rynku, gdzie mamy swobodny przepływ wszystkich czynników produkcji, możemy rozpisać indywidualnie, bilateralnie, albo nawet podpisać w ogóle z całą Unią Europejską, w ogóle jeśli ona będzie jeszcze trwała. No bo nikt nie zaprzeczy, że Unia Europejska w kryzysie jest. To jest niepodważalne.
No Unia Europejska w kryzysie jest, ale takie organizmy upadają dość długo, mozolnie i to może jeszcze trwać.
Oczywiście, może trwać, ale może dużo krócej trwać, niż nam się wydaje.
Skoro w Wielkiej Brytanii nie jest tak łatwo wyjść i wcale nikt nie chce iść na rękę, dlaczego pani uważa, że będzie taka możliwość, że ktoś będzie z nami podpisywał jakieś układy bilateralne?
Nie. To jest jeszcze inna rzecz. My musimy być przygotowani na to, że zostaniemy zmuszeni do tego, żeby Unię Europejską opuścić z różnych przyczyn. z różnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą się ziścić. To jest najważniejsze założenie, to jest najważniejsze przesłanie, żeby wprowadzić w ogóle do debaty publicznej możliwość tego, że może się zdarzyć taka sytuacja, że Unii Europejskiej nie będzie. I Polska będzie wtedy musiała prowadzić samodzielną i podmiotową politykę, na przykład w polityce handlowej, której dzisiaj w ogóle nie robi. Bo nie ma tej kompetencji, bo ta kompetencja jest wyłączną kompetencją Unii Europejskiej.
No dobrze, ale na razie Unia Europejska jest. Czy przewidujecie coś takiego na przykład, że będziecie proponować, tak jak brytyjscy eurosceptycy, referendum, żeby wyjść z Unii Europejskiej?
Nie, na chwilę obecną to jest nie do przegłosowania, ponieważ większość Polaków jest zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej. Zadanie na dzisiaj to jest przede wszystkim uświadamianie Polaków, na czym polega obecność Polski w Unii Europejskiej. Nie wiem, wprowadzenie euro. Przecież to jest obowiązek akcesyjny, który musimy zrealizować. To znaczy musimy wprowadzić walutę euro. Nie wiem, czy Polacy są świadomi tego.
Jak na razie Polacy odsuwają ten obowiązek. Powiedziała pani na początku, że pani będą państwo kontrkandydować z koalicjami europejskimi, bo koalicja europejska jest jedna. Czy pani uważa, że PiS to też jest coś na kształt koalicji europejskiej?
PiS ma retorykę taką bardziej eurosceptyczną, czy próbuje kreować taką retorykę eurosceptyczną, natomiast jest jak najbardziej proeuropejski. Silna Polska w Europie, czy Polska sercem Europy, to było hasło ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tak, oni są jak najbardziej europejscy.
Ale widzi pani jakieś dwa różnice między tymi dwoma blokami, czy są oni zdaniem...
Jeśli chodzi o podejście takie gospodarcze, to nie. To tutaj ja nie widzę żadnej różnicy. Obie koalicje, oba podmioty polityczne są zwolennikiem po pierwsze pozostania w Unii Europejskiej i współpracy na tej zasadzie, na jakiej ona teraz się odbywa.
No a to dlaczego w takim razie rządy Prawa i Sprawiedliwości budzą taką niechęć eurokratów, wszystkich tych panów Timmermansów, Junckerów, całego tego towarzystwa?
Nie tylko polski rząd budzi taką niechęć, bo i włoski rząd budzi taką niechęć, węgierski rząd budzi taką niechęć, ponieważ nie wpisuje się w tą narrację europejską, narrację tych lewicowych, liberalnych elit europejskich, które teraz... Które sprawują władzę w Brukseli. Natomiast to się może za chwileczkę zmienić i najprawdopodobniej to będzie najbardziej eurosceptyczny Parlament Europejski. A inna rzecz, na przykład rząd włoski, przecież raczej rząd włoski, mówię tutaj o Lidze Północnej i ugrupowaniu Luigi Maio, które nie jest eurosceptyczne, tak jak my to postrzegamy, czyli chce opuścić Unię Europejską. Oni są bardziej europejscy niż my. I na przykład tu jest większa jednak to połączenie z Prawem i Sprawiedliwością.
Czy pani się nie obawia, że wysuwanie takiego hasła Polexit, już bez wchodzenia w szczegóły, bo już rozumiem, że pan tu nie chodzi o to, żeby jutro wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, ale on bardzo sprzyja na przykład retoryce ludzi, którzy by chcieli jak najbardziej Polskę roztopić w strukturach europejskich, bo oni właśnie chcą straszyć swój elektorat, że przyjdzie ktoś z Unii Europejskiej i Polskę zabierze. Znaczy, innymi słowy, pracujecie na wsparcie dla ludzi jak najbardziej euroentuzjastycznych.
Pewnie w jakimś stopniu można tak to zrozumieć. Natomiast my, jeśli nie wprowadzimy tak radykalnego hasła, czy nie będziemy operować tak radykalnymi pojęciami, to te pojęcia nam się w ogóle nie przebiją, bo my możemy używać pojęcia czy sformułowania wyjście z Unii Europejskiej, czy opuszczenie Unii Europejskiej, ale hasło po pierwsze Polexit jest krótsze, łatwiej się kojarzy. Tak jak powiedziałam, podstawowa rzecz to jest pracowanie nad świadomością Polaków i pokazywanie prawdziwego oblicza Unii Europejskiej, bo dużo się mówi o tym, że Komisja Europejska coś zrobi lepiej za nas, albo Unia Europejska coś na nas lepiej zrobi. Przykład Gazpromu i jego nadużywania pozycji dominującej. Komisja Europejska zrobiła coś za nas lepiej? No to jest w kontekście dobre pojęcie, czy dobre zagadnienie w kontekście Rosji. Nawet nie zmusiła Gazpromu do tego, żeby przestrzegał unijnego prawa. Więc...
Pytanie, tak. Czy to nie jest dowód na to, że raczej za słabo poruszamy się w tych strukturach europejskich, a nie
owszem,
na to, że powinniśmy z nich wychodzić?
Owszem, to jest inna rzecz, że my się za słabo w tych strukturach poruszamy, że nigdy nie było takiej reprezentacji, która byłaby skłonna rzeczywiście reprezentować te polskie interesy. Tak jak to robi przecież premier Węgier, premier państwa dużo słabszego niż Polska. I potrafi operować i polityką wielowektorową, również w strukturach Unii Europejskiej.
Widzimy teraz dość mocną ideologiczną ofensywę takiej najbardziej radykalnej lewicy. Czy Ruch Narodowy jakoś tutaj chce się temu sprzeciwiać i czy ma pomysł, jak sprzeciwić się tym pomysłom, które teraz są już formułowane w debacie publicznej?
Którym pomysłom? Karty LGBT+,
na przykład?
To cały czas, ostatni zeszły tydzień to była ofensywa prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego w tej sprawie. Odbyła się w czwartek debata miała się odbyć w Sejmie, nie odbyła się ostatecznie w Sejmie, dotycząca LGBT, karty LGBT+. Oczywiście, to jest akurat stały element programu narodowego, czyli odparcie tej lewicowej narracji.
Żeby odeprzeć jakąkolwiek narrację, trzeba wygrać jakieś wybory. Na jaki wynik liczycie w tych wyborach europejskich?
Miejmy nadzieję, że 5%.
A czy ta koalicja tych właśnie tutaj różnych, będę się tak upierał przy słowie przedziwnych, bo tam jest i pan Braun, i pan Korwin, i cała masa różnych dziwnych innych postaci, czy ona przetrwa również do wyborów parlamentarnych?
Zobaczymy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Bryłka, Ruch Narodowy, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, wczoraj był Dzień Świętego Patryka, to jeszcze tak odrobinę tego ducha irlandzkiego w Radiu Wnet. Posłuchajmy przez chwilę. Godzina 7:30, to był zespół The Dubliners. Mam nadzieję, że wszystkich obudził, jeżeli ktoś już przedtem nie był obudzony. A my, proszę Państwa, teraz z tego irlandzkiego ducha przenosimy się na daleki wschód, na Tajwan. Tam jest pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W piątek w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do sporu między USA a Chinami w kwestii nowego jedwabnego szlaku, ponieważ wiem, że pani śledzi cały czas tą wielką wojnę naszych czasów, na razie pokojową. Proszę nam opowiedzieć, o co w tym sporze tym razem chodziło.
Tak, rzeczywiście doszło do takiej dziwnej sytuacji, do dość ostrej wymiany zdań na temat nowego jedwabnego szlaku. Odbywało się spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, miało przyjąć rezolucję dotyczącą tak naprawdę Afganistanu, a właściwie misji ONZ-u w Afganistanie. I od 2016 roku w tej rezolucji, bo co roku jest podejmowana taka rezolucja, był wpis dotyczący nowego jedwabnego szlaku. On był troszeczkę ukazywany w takim świetle, jako taka jedna z inicjatyw międzynarodowych działających także w Afganistanie. Sugerowano, że to jest oczywiście dobre dla Afganistanu. No i po raz pierwszy, te rezolucje, jak wspomniałam wcześniej, co roku pojawiały się i po raz pierwszy administracja Donalda Trumpa sprzeciwiła się temu zapisowi dotyczącemu nowego jedwabnego szlaku. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Jonathan Cohen stwierdził, że ten zapis powinien być usunięty, ponieważ w rzeczywistości, jak to określił, nowy jedwabny szlak niesie korupcję, długi, szkody dla środowiska i brak transparentności. No i na to mocno odpowiedzieli przedstawiciele Chin, powiedzieli, że to jest jakieś stanowisko obarczone uprzedzeniami i niezgodne z faktami. I ostatecznie zdecydowano się, że to będzie nowy tekst opracowany, na razie ten tekst będzie obowiązywał do września i nowy tekst, na którym już mają się wszystkie strony zgodzić, ma być przedstawiony we wrześniu. No taką ciekawostką jest to, że nad tekstem tej spornej rezolucji, której Amerykanie się sprzeciwili, głównym jej autorem był niemiecki ambasador przy ONZ-cie, także widać tu taką różnicę zdań, także a propos tej rezolucji Stanów Zjednoczonych i Niemiec wobec nowego jedwabnego szlaku. Niemcy nawet na arenie międzynarodowej podkreślają jego korzyści, podczas gdy Amerykanie tu na forum ONZ-u, ale także często w rozmowach z sojusznikami podkreślają niebezpieczeństwa, jakie niesie ta chińska inicjatywa.
Te zbliżenia niemiecko-chińskie, one nie obejmują tylko bezpośrednio tutaj kwestii w ONZ-cie, ale chyba też w ogóle na różnych polach, na przykład jeśli chodzi o firmę Huawei, jeśli chodzi o kwestie technologiczne. Tutaj chyba ten jakby coś tu się rysuje nowego, prawda?
Ja bym nie powiedziała, że to jest coś nowego, bo gdyby ta współpraca chińsko-niemiecka, to wpisuje się w ten szerszy obraz Unii Euroazjatyckiej, w którym Berlin, Pekin, ale także Moskwa, to są takie filary tej Unii, tej współpracy. Nowy jedwabny szlak jest tu takim jednym elementem. I Także to nie jest nic nowego, ale rzeczywiście no, kontakty gospodarcze, polityczne się nasilają, umowy różnego rodzaju się nasilają. Także stanowisko Niemiec odnośnie jedwabnego szlaku i tak jak pan wspomniał, firmy Huawei jest zupełnie odmienne, chociażby od tego, jakie reprezentują Stany Zjednoczone. No, Niemcy jednak mówią o tym, że nie chcą wykluczać firmy Huawei z budowy sieci 5G i to mimo nawet, to mówi Merkel, i to mimo nawet, że niemiecki wywiad ostrzega, że byłoby to niebezpieczne dla Niemiec, to jednak Niemcy starają się tutaj znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Mówią nawet, najpierw Niemcy to powiedzieli, teraz to powtarzają, podchwycili Chińczycy, że może doszłoby do podpisania jakiegoś porozumienia dotyczącego działalności wywiadów w tych obu krajach i tam Chiny złożyłyby obietnicę, że nie będą szpiegować na terenie Niemiec. No oczywiście byłoby to dużą naiwnością, gdyby wierzono w obietnice, które składają chińscy komuniści.
Wiem, że na Tajwanie było też ważne wydarzenie polityczne. Czy możemy się czegoś na ten temat dowiedzieć?
Tak, to były wybory uzupełniające w sobotę. Co prawda uzupełniające jednak do parlamentu tajwańskiego, ale przykuły dużą uwagę, dlatego że było to jak gdyby takie sprawdzenie nastroju przed wyborami, które będą w przyszłym roku, w styczniu przyszłego roku. To będą prezydenckie i parlamentarne, ale także sprawdzenie nastrojów po wyborach lokalnych, jakie odbyły się w listopadzie zeszłego roku, gdzie rządząca partia DPP odniosła poważną klęskę. No i okazało się, że wygrała wtedy określana jako prochińska partia Kuomintang. No i w tych wyborach, które odbyły się w sobotę, okazało się, że jednak no coś Tajwańczycy zrozumieli chyba z tego zagrożenia chińskiego. Po wyborach lokalnych w listopadzie mówiło się dużo o chińskich wpływach na samą kampanię, o wojnie informacyjnej, jaka była prowadzona. Mówił o tym i tajwański wywiad, i Amerykanie bardzo mocno to podkreślali, więc jak Tajwańczycy zaczynają sobie zdawać sprawę tego coraz większego zagrożenia chińskiego i w tych wyborach lokalnych można powiedzieć, że było to zwycięstwo partii rządzącej, określane jako pro-niepodległościowej DPP. Na 4 mandaty DPP zdobyło 2, Kuomintang zdobył 1 i stracił Kuomintang bardzo mandat, to znaczy w takim miejscu, w którym zawsze był uważany za twierdzę Kuomintangu, to jest wyspa Jinmen, wyspa oddalona zaledwie 2 kilometry od chińskiego wybrzeża, takie terytorium najbliżej tajwańskie położone Chin i zawsze uważane za takie bardzo prochińskie, jak mówię, twierdzę Kuomintangu, nawet do tego stopnia, że często DPP nie wystawiało tam kandydata, nie wystawiło w tych wyborach i w tych wyborach kandydatka niezależna wygrała, Kuomintang poniósł klęskę. To jest chyba takie ostrzeżenie dla Kuomintangu, że stawianie na taką mocną prochińską politykę jednak może przynieść klęskę w następnych wyborach, a wynik no, zwycięski dla DPP no, podniósł lepszą nastroje i dał taką nadzieję, że jednak możliwa jest wygrana w następnych wyborach. No i oczywiście jak to w przypadku Tajwanu, każde wydarzenie polityczne zaraz ma takie odniesienie, jak czy to ma jakiś wpływ na relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy zmienią się jakieś relacje pomiędzy partią rządzącą czy opozycją a administracją Donalda Trumpa i tej zmiany nie widać. To znaczy widać naprawdę zacieśniające się relacje pomiędzy Tajwanem i ekipą rządzącą w tej chwili na Tajwanie, a administracją Donalda Trumpa i tego przykładu właściwie mamy każdego tygodnia. Kilka dni temu, 11 i 12 marca odbyło się tutaj na Tajwanie taka konferencja poświęcona wolności religijnej w regionie Indo-Pacyfiku i był tam przedstawiciel, wysoki przedstawiciel administracji amerykańskiej Samuel Brownback, amerykański ambasador do spraw międzynarodowej wolności wyznania. Za poprzednich administracji tak wysoki urzędnik nie mógł pojawić się na Tajwanie, bo i Obama, i Bush bali się, że to wywoła sprzeciw Pekinu. No, Donald Trump podpisał tak zwany Taiwan Travel Act, który na takie wizyty właśnie pozwala. Także widzimy no, dużą taką militarną. Administracja Trumpa zgodziła się, to nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale już mówią o tym media, na sprzedaż Tajwanowi amerykańskich myśliwców F-16V. To ma być 36 samolotów, całość kontrakt na sumę 13 miliardów dolarów. I też jest to jak gdyby odejście od poprzedniej polityki, poprzednich administracji. No jednak i Obama, i George Bush często odmawiali Tajwańczykom sprzedaży, właśnie obawiając się reakcji Pekinu. Donald Trump sprzedaje coraz więcej broni i sprzętu wojskowego Tajwanowi. Także w ciągu ostatnich 8 miesięcy 5 razy okręty wojenne amerykańskie przepłynęły przez cieśninę tajwańską, to jest ten obszar pomiędzy Chinami i Tajwanami, Chinami a Tajwanem, także pokazują tutaj wsparcie dla Tajwanu. Także widać, że ze względu na to, co się dzieje politycznie, to współpraca tutaj na wyspie, to współpraca Amerykanów z Tajwanem coraz bardziej jest widoczna, coraz mocniejsza, nasila się.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Dalekiego Wschodu dla Poranka Wnet pani Hanna Shen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.